Sport w Słupsku i nie tylko.
A w naszym studiu Artur Pacek, Get Better, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Umówiliśmy się kilka tygodni temu, że tu wrócisz do nas. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak przygotowujesz koszykarzy i jak zawodnicy przygotowują się do sezonu, mimo tego, że część osób myśli, że powinni mieć wolne, ale nie mają wolnego, to po tych 6 tygodniach to już masz dość i chciałbyś na wakacje, a koszykarze jak najbardziej na wakacje, czy jeszcze dociskacie przed końcem sezonu przygotowawczego?
To zależy, to chyba takie najlepsze stwierdzenie do tego. Jedni myślą, że tak, że mogą mieć dość. Drudzy, którzy mają albo coś do udowodnienia, albo wracają po kontuzji, albo są w trakcie rehabilitacji, albo walczą ciągle o umowę na przyszły sezon, to pewnie chcieliby, żeby to trwało dłużej, żeby ciągle się rozwijali w tym czasie, więc jest bardzo duży miszmasz pod tym względem. Ja z mojej własnej perspektywy, perspektywy też całego naszego staffu, my lubimy to i w ogóle jakby ten czas płynie tak szybko, że ciężko tutaj no w ogóle powiedzieć o jakimkolwiek tam wyczerpaniu, wypaleniu, no bo to też jest tak, że grupa osób, która jest i środowisko, które jest, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju, atmosfery. No i myślę, że każdy tym się napędza i każdy tym się karmi, więc o wiele ciężej o wypalenie, zmęczenie, nie wiem do końca jak to nazwać.
Też powiedzieć, że jedni inspirują drugich, zwłaszcza ci, którzy trafiają tam po raz pierwszy, mam na myśli młodych koszykarzy. Zdaję sobie sprawę, że do takiego młodego chłopaka, który ma tam naście lat, trafienie pomiędzy, w treningu, pomiędzy ludzi, których ogląda w telewizji albo ogląda walczących w Ekstraklasie, może być trochę deprymujące. Jak wy sobie z tym radzicie? Jak oni sobie z tym radzą? Bo to jest pewnie ten pierwszy krok, jest pewnie najtrudniejszy, takie oswojenie się z tym środowiskiem.
Wiesz co, to jest świetne pytanie, bo na przykład wyobraź sobie sytuację taką, w której jesteś początkującą osobą albo dopiero jesteś na początku tej ścieżki.
No czuję się niepewnie, nie wiem gdzie jestem, nie znam tego środowiska.
Tak jest, no i teraz wchodzisz sobie na przykład na trening siłowy, no i widzisz, że jest tam Damian Kulik, który pracuje najciężej. I no, z jednej strony może to być trochę unieśmielające, może trochę hamujące z perspektywy, o kurczę, no to jest coś, a z drugiej strony może być, może cię napędzić jeszcze bardziej do pracy i my tego chcieliśmy. Przez wiele, wiele, wiele lat mieliśmy tak, że mieliśmy podzielone na przykład sesje koszykarskie i sesje na siłowni, gdzie raczej wszyscy byli oddzieleni, byliśmy pokategoryzowani pod względem umiejętności, pod względem poziomu, pod względem też między innymi wieku i predyspozycji. No i często te grupy się ze sobą mijały. Teraz jakby zmieniliśmy system, oczywiście to wszystko w imię jak najlepszego rozwoju, bo my ciągle szukamy, która ścieżka wewnątrz tego mikrobiomu, że tak powiem, i tego, tej bańki jest najlepsza do rozwoju. I od kilku lat wszyscy ćwiczą, można powiedzieć, ze sobą. No i niejednokrotnie były sytuacje, gdzie na przykład młodzi chłopacy, którzy przyjeżdżali 16, 17, 18 lat, widzą jak trenują zawodnicy z Ekstraklasy, no i że to nie są żarty, że to nie jest...
No, że tu już nie jest już odcinanie kuponów, tylko to jest ciężka praca cały czas.
Dokładnie tak, na przykład w tym właśnie no, kilka dni temu dosłownie taki był obrazek, no Dawid Brembli, który tutaj jest, też zamknął się na 4 tygodnie. No i pracuje po powrocie, po kontuzji. No i przyszła młoda grupa osób, no i on ćwiczy. No sesję rano 2,5 godziny, po południu 2 godziny. Trenuje bardzo ciężko, no i młodzi siedzą, odpoczywają po treningu i patrzą, jeden drugi mówi, ej, ty, ja nie myślałem, że to tak się trenuje, że w Ekstraklasie. Więc no to są jakby...
Ale w sezonie te treningi, mam wrażenie, są troszeczkę innego rodzaju, trochę inne,
tak,
są te obciążenia.
Tak, oczywiście, to jest tak.
Ale
tylko...
widziałem Davida, ciągał coś, jakiś ciężar na łańcuchu
tak
po chodniku, tak?
Tak jest,
to jest jeden
tak
z tych treningów.
Tak jest, modyfikacja treningu.
Ale jeżeli chodzi o właśnie tego zawodnika, to myślę, że dużo u niego samego, bo znam Davida niezbyt dobrze, ale no, rozpoznajemy się, że tak powiem, na ulicy. Dużą część jego sukcesu, jeżeli chodzi o dochodzenie do siebie po kontuzji, jest jego nastawienie. Taki pozytywny feedback. On jest pozytywną osobą. Zresztą mieliśmy ten mecz charytatywny, który dla mnie był czymś fantastycznym. Naprawdę zrobiliście coś niebywałego.
Dziękujemy.
No to widać, jak to jest facet, który jest pozytywnie naładowany do życia. On chce czerpać z tego, co mu daje los i nie przejmuje się. Pewnie się przejmuje. Natomiast nie uważa tego za koniec świata. Po prostu idzie dalej.
Tak, to jest 100%. No on jest osobą... Pamiętajmy, że nie bez przyczyny ma napisane Tree Nation w social mediach. Jest to wynikiem tego, że tata jest innej narodowości, mama jest innej narodowości, on się urodził w innym miejscu, no i to powoduje, że on trochę tej kultury zaczerpnął. No i jego mentalność jest bliżej tej mentalności zachodniej niż naszej, czyli on bardziej... ma mniej zmartwień, tak? Czyli nie jest tą, jak często gdzieś tam osoby z zewnątrz...
Nie dobija się.
Tak jest. Więc myślę, że na pewno to bardzo dużo mu to pomaga w całym tym procesie, bo na pewno ten proces nie jest łatwy. No, on praktycznie od półtorej roku przez różne zakręty, górki, przepaście musiał przejść. No to jest na pewno wykańczające dla niejednej osoby. Do tego presja, no bo teraz pomyśl sobie, ja nie jestem Dawidem, ale uczestniczę pośrednio w tym procesie, no i ja sam w ostatnim roku, no to jedną z najczęściej top 3 zadawanych pytań w moim życiu to jest, kiedy wraca Dawid, tak? Albo wcześniej to było, kiedy wraca Damian, tak? Do grania, jak jeszcze wracał po kontuzji, więc teraz możemy sobie wyobrazić, kiedy on i jak często słyszy to pytanie. Kolejną rzeczą
teraz
to są sprawy... Teraz wywołałeś
rzuty sumienia, bo sam go zapytałem, jak przyjechał ten mecz gwiazd wasz. Ja mówię, jak twoje zdrówko, kiedy wracasz? On mówi, no to jeszcze chwilka.
Tak jest. No i to są takie rzeczy, gdzie, no wiadomo, czasami masz siłę na to, żeby odpowiadać, czasami cię to przytłacza, jak jest gorszy moment, no i teraz może
no,
sobie
to jest
też...
setna osoba, która pyta, a pewnie tak to się zdarza,
tak jest,
ale wszyscy życzą mu zdrowia.
Oczywiście.
Dobrze, ale powiedz mi też, ilu zawodników się w zasadzie przewija przez ten sezon wasz teraz, przez ten przedsezon?
Wiesz co, to jest czasami jest to niepoliczalne z różnych względów, bo zależy, jak będziemy to liczyć. Czy my będziemy liczyć osoby na stałe, czy ktoś przyjeżdża, wyjeżdża i tak dalej. Na pewno jest to powyżej setki. No i z poziomu ekstraklasy, no to taka, to już jest stała grupa osób, ona się tam zmienia, wiesz, w zależności od tego, jak kadra gra, kiedy liga startuje, jak oni sobie planują te wakacje, wyjazdy i tak dalej. Natomiast my praktycznie każdego roku mamy z każdej drużyny z ekstraklasy jednego, co najmniej jednego przedstawiciela, no to czyli łatwo to odliczyć, że to jest 16, zawsze to jest 16 osób co najmniej. Średnio to jest około 20-25 zawodników z poziomu ekstraklasy każdego roku.
A w kolejnym roku, w kolejnym sezonie, który sobie organizujecie, te treningi się zmieniają, ty dokładasz coś nowego, no bo wiemy, że no te systemy się zmieniają z czasem, różne rzeczy się pojawiają, gdzieś tam naukowe badania, ale też rozmawiacie między sobą, bo tych gości od przygotowania fizycznego w Polsce trochę jest, to i każdy ma swoją filozofię, różne podejścia. Nie wszystkiemu pasuje twój system i komuś tam pasuje inny, a jeszcze komuś pasuje twój, a inny nie. To ty zmieniasz to, jakoś modyfikujesz to z roku na rok, czy to jest po prostu taka stała siatka treningowa i tego się trzymasz, bo to działa?
Świetne pytanie.
Już drugie dzisiaj, ale za chwilę nie, tutaj urosnę i w studiu się nie zmieszczę.
Nie, świetne pytanie, bo to też jakby trzeba, moim zdaniem, trzeba wiedzieć, o co zapytać i to są bardzo dobre, to jest bardzo dobre pytanie.
Dobra, odpowiadaj, już mi przestań chwalić.
Nie, to jakby na nie chodzi, po prostu trzeba rzeczy, które są ważne, po prostu podkreślać i tutaj tak jest. Tak jak wspomniałem, tak, my szukamy każdego roku najlepszego rozwiązania do tego, żeby druga osoba stała się lepsza. I teraz ja często na spotkaniach z innymi trenerami, na grupach mentorshipowych, które prowadzę, mówię jedno bardzo ważne zdanie, które według mnie jako trenera jest bardzo ważne, że to nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o drugą osobę, którą trenujesz. Jeżeli my będziemy patrzeć w ten sposób, czyli nie będziemy patrzeć przez pryzmat swojego ega i swojego ego, i przez pryzmat własnej osoby, tylko przez pryzmat chęci pomocy i dobra dla drugiej osoby, czyli dla sportowca, my będziemy znajdować rozwiązania. No i teraz taki przykład. Ja, jak wiesz, co roku nieprzerwanie od 2011 roku, co najmniej raz do roku wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, właśnie w celach edukacyjnych, pracy. To są dwa najczęstsze wątki. I na przykład w tym roku byłem od pół roku, uczę się nowych elementów, elementów gimnastycznych, przetoczeń, treningów w basenie, półakrobatycznych. No i ktoś może patrzeć, że to trochę wygląda weird, albo troszeczkę no, nie tak, nie w ten sposób się trenuje. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli my spędzamy, i to jest podyktowane linią czasową i tego, co się dzieje w obecnych czasach. Jak wygląda nasze życie? W szczególności dla młodszych zawodników, dla starszych też. Wstajesz rano, mama robi ci śniadanie, zawozi ciebie do szkoły albo jedziesz na hulajnodze. W szkole 7-8 godzin siedzisz. Po zajęciach albo hulajnoga, albo rodzic, albo wsiadasz w autobus, wracasz do domu, przebierasz rzeczy, robisz lekcje albo ich nie robisz, jedziesz na trening. No i teraz na treningu masz specyficzny trening, jest to ukierunkowany, w których wykonujesz non-stop te same ruchy, te same zadania ruchowe, patrząc na koszykówkę. Wracasz po treningu, najczęściej albo znowu hulajnogą, rowerem, daj Boże rowerem, albo znowu rodzic ciebie zabiera i to jest koniec twojego dnia. I pomiędzy siedzisz na telefonie albo na komputerze. No i teraz z punktu twojego mózgu, neuroplastyczności twojego mózgu, sieje to ogromne zagrożenie. I tak jak wspominałem w pierwszej rozmowie o przypadkach na przykład uszkodzenia ACL-a, no to jednym z, to jest zaburzenie po prostu pracy twojego błędnika i zaburzenie neurologicznych procesów mózgowych, czyli dużo na przykład naukowców i lekarzy nazywa to tak zwany shutdown twojego układu nerwowego, czyli error,
wygasi
tak,
się.
Tak, tak, wygasi. Windows, i na moment on się zawiesza i po prostu nie działa.
I to jest
tak
moment kontuzji.
Tak, i teraz te rzeczy gimnastyczne w wodzie mają główne zadanie stymulowanie twojego błędnika do pracy, czyli po prostu stymulowanie twojego mózgu poprzez ruch, bo ty musisz wykonywać zrobienie przewrotu w przód, przetaczanie się do boku, praca w basenie w specyficznych kątach. To jest coś, co bardzo rzadko występuje, ale jednocześnie przez swoje środowisko, czyli z racji tego, że my to robimy w basenie albo robimy to na miękkiej powierzchni, nie jest tak bardzo obciążające dla twojej struktury. No i tym samym tego typu rzeczy sprawiają, że ty się ruszasz, musisz się ruszać więcej i bardziej stymulować swój mózg do pracy. No i to jest taka jedna rzecz, którą w tym roku została dodana i przez ostatnie 15 lat staramy się właśnie tego typu rzeczy dodawać po to, żeby to rozwijać albo na przykład zmusza nas do pewnych rzeczy. Na przykład zauważyliśmy kilka lat temu straszny problem z mobilnością i zakresami w biodrze. Że młode osoby, właśnie między innymi przez to, że siedzą i wiemy o tym, że jedne grupy mięśniowe się skracają, drugie się powodują większy tonus mięśniowy, no to na przykład taka osoba, gdzie jest to nie do pomyślenia i wiesz o tym sam jako osoba, która jest aktywna fizycznie, no nieumiejętność wykonania przysiadu, no to troszeczkę zakrawa to pod patologię ruchu. Albo osoba nie potrafi zrobić pompki, albo osoba nie potrafi się podciągnąć. Jakby nawet nie kwestia siłowa, ale samego zakresu ruchu. No i teraz my, ja już nie mogę nakładać paradoksalnie takich samych obciążeń, jak robiłem to na przykład, nie wiem, mając Artula Mierczarka, Kubę Dłoniaka i Krzysia Szubargę w 2015 roku, kiedy oni byli po prostu
napakowani.
Tak, top fizyczny pod względem siły. Tak?
Pamiętam więc to zdjęcie Mielczarka. Tak, jego biceps to po prostu to
eksplodował, tak jest. No? Ale to były osoby sprawne, bo to były osoby, które ty wrzuciłbyś...
siebie.
Tak, wrzuciłbyś na drążek, oni ci zrobią wszystko. Wrzuciłbyś je, mają przebiec 5 kilometrów, przebiegną ci 5 kilometrów. No ta żołnierze, o tak.
Przygotowani. Dobrze, ale twoim zdaniem to jest prawda, że rozwój fizyczny, generalnie sprawnościowy, czy zawodnika, czy osoby, która nie jest sportowcem z zawodu, może wynikać li tylko z tego, że będzie robił takie ćwiczenia, których najbardziej nie lubi?
Nie jest to do końca prawdą, ale jest też dużo w tym prawdy, że rzeczywiście my najczęściej uciekamy od rzeczy, których nie lubimy robić i najczęściej te
znaczy,
rzeczy
nasz mózg ucieka, tak?
Tak, nasz mózg ucieka i najczęściej te rzeczy mogą powodować
rozwój.
Ale nie generalizowałbym tego, bo to też jest nastawienie, no bo jeżeli ktoś pójdzie na przykład do psychoterapeuty i gdzieś tam poprzełącza guziki w swoim mózgu, no to nagle się okaże, że może lubi. Tak, na drugi dzień będzie to lubił, no i teraz co.
Ale wtedy? Można się przyzwyczaić albo można polubić jakieś ćwiczenia, no bo są koszykarze, niektórzy na przykład bardziej lubią atakować kosz z lewej strony, inni z prawej, a doskonale wiemy, że ten rozwój, no, wynika też z tego, że jesteś wielowektorowy, tak jest. że możesz robić różne rzeczy, że nie jesteś zawodnikiem jednowymiarowym, tylko robisz rzeczy, których się na przykład po tobie przeciwnik nie spodziewa. To, no, to co nam wychodzi, to lubimy robić, a to nam nie wychodzi, nie lubimy. To jest naturalne.
Oczywiście my wychodzimy z założenia, że obudowujemy mocne strony i czerpiemy z mocnych stron i staramy się zawsze co roku dodawać jakiś jeden skill nowy, czy też poprawiać jedną rzecz. Też zauważyliśmy przez lata, że miksowanie tego i próba jakby w ogóle, dobra, no to jest twoja mocna strona i no dobra, nie musimy do końca aż tak nad tym się skupiać. Skupimy się teraz na pięciu innych rzeczach, no powoduje multitasking. No i czasami ta wielozadaniowość i wielorozwój może przytłoczyć i może nagle się okazać, że jest po prostu tego za dużo. I albo w tak krótkim okresie czasu, jakie jest tam kilka tygodni, off-season, czy dobra, dla niektórych może być też kilka miesięcy, no to jest zdecydowanie za mało. Więc raczej staramy się obudowywać to na zasadzie pokazujemy i skupiamy się na twoich mocnych stronach. Jeżeli ktoś rzuca, no to po prostu ćwiczymy wszystkie elementy związane z rzutem, ale też dodajemy jakieś pojedyncze rzeczy.
A propos, dobrze, że o tym wspomniałeś. Każdy może się nauczyć rzucać do kosza na przykład za trzy z dobrą lub bardzo dobrą skutecznością. To jest tylko kwestia tego, żeby wypracował technikę i oddał tych rzutów dostatecznie dużo, żeby pewną pamięć mięśniową wyrobić. Czy to nie jest aż tak proste?
Uważam, że jest to połączenie wielu rzeczy i wielu czynników ze sobą, bo teoretycznie możesz rzucać bardzo dobrze, ale jeżeli jesteś zablokowany psychicznie, jakkolwiek to brzmi, albo taktyka meczowa unika ciebie do rzucania
Czyli nie dostajesz piłki.
Tak jest. Może się okazać, że nie będziesz dobrze rzucał. I takim idealnym przykładem jest Krzysztof Sulima, który wydaje się, że to nie jest osoba, która jest rzucająca za trzy.
No nie, no raczej blisko kosza.
Ale on, jakbyś zobaczył go, w jaki sposób on trenuje, no to on potrafi na 50 rzutów trafić około 40. No i teraz...
Dlaczego żaden trener tego nie wykorzystuje? Wychodzą z takiego założenia, że jak wysoki rzuca, to nie ma kto zbierać?
Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, jak to jest, trzeba było pytać trenerów, ale rzeczywiście on coraz częściej, jak spojrzy sobie w statystyki, no to jest bardzo duża luka pod względem oddanych rzutów za trzy.
Nie oddaje tych rzutów.
A teraz jest więcej, oczywiście, no to wiadomo, że on nie będzie oddawał tyle, co Kuba Garłacz, czy Paweł Kikowski.
Tak, ale też to trudno sobie wyobrazić, że on pójdzie do trenera i powie: trenerze, ja tutaj dobrze rzucam za trzy, proszę ustawiać mi takie zagrywki, żebym to ja rzucał za trzy przynajmniej dwa razy w meczu. Tak, nie mówię, że będę rzucał jak rzucający obrońca, bo to nie o to chodzi. No i ale chodzi o pewną pułapkę taktyczną i wykorzystanie jakiejś przewagi. No bo to jest jego przewaga. Jeżeli on trafia 80%, to jest coś nieprawdopodobnego.
Tak. I rzeczywiście on na treningach potrafi trafić.
No, ale to trening.
To jest trening, dokładnie. No i teraz pytanie, wiadomo, wchodzimy aspekt mentalny, taktyka, zaufanie trenera, no i to są jakby
napięcie
osobne
meczowe, sytuacje i tak dalej.
No i teraz wychodzi to inna rzecz. No ale to jest jeden taki case, że on rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilku lat, myślę, że to jest pięciu, naprawdę poprawił rzut i nawet nie chodzi mi kwestia samego trafiania, tylko samej techniki rzutu. Że non-stop
lepiej się składa,
tak jest.
No bo są zawodnicy tacy, na przykład jak Michał Nowakowski, który ma tą szybką rękę, tak? On oddaje po prostu w pół sekundy ten rzut i to jest taki zawodnik na bazę arbitera. Moim zdaniem jeszcze przed nami bardzo ważna kwestia. Artur, jak odpoczywać? żeby to było skuteczne, bo wiesz, bo są ludzie, którzy kładą się spać i wstają niewypoczęci i wydaje mi się, że to jest taka sfera naszego życia, którą wiele osób trochę lekceważy, a właściwy odpoczynek, dobry odpoczynek, taka regeneracja naprawdę jest istotna, żeby kolejny dzień coś tam zaatakować rzeczywistość.
Z racji tego, że my żyjemy w dzisiejszych czasach w natłoku dóbr materialnych i dostępu do wielu rzeczy, które mają za zadanie poprawiać nam regenerację w profesjonalnym sporcie, z racji też tego, że mamy bardzo duży dostęp do informacji, Często mylimy pojęcia i odwróciliśmy troszeczkę schemat, czy też hierarchię tego odpoczywania. Według mnie najważniejszy jest sen, niezmiennie, i odżywianie, czyli jedzenie i nawodnienie. To są dwa najważniejsze filary, które będą determinowały, w jaki sposób będziemy odpoczywać. No i teraz, jeżeli ktoś, profesjonalny sportowiec, on przeprowadzi dobry trening, pójdzie sobie po treningu na ice bath, terapia manualna, wróci sobie do domu, nie wiem, zroluje się, porozciąga, zrobi sobie gana, czyli takie urządzenie do masowania, tak, zamówi sobie jedzenie z McDonalda, siądzie przed komputer i posiedzi, będzie grał sobie do trzeciej w nocy, a o 8 musi wstać, no to nie jest dobra regeneracja. I my musimy nauczyć się...
I to nie jest dobre odżywianie.
I to nie jest dobre odżywianie. I teraz, jeżeli osoba znajduje się permanentnie w tym stanie, no to poziom stresu i poziom zakwaszenia, ale również stanów zapalnych będzie tak duży, że on zacznie wpływać na twoje neuroprzekaźniki, na twój mózg, no i w konsekwencji będzie działo się to, co powiedziałeś, czyli pomimo tego, że ty będziesz spał 5, 6, 7, 10, 12, to ty tak będziesz tak samo się czuł, jakbyś w ogóle nie przespał tego.
A czy jesteś zwolennikiem tego, żeby spać z tym zegarkiem, który pokazuje głębokie... Nie wiem, na ile precyzyjne są te urządzenia, one są różnej jakości, różnej marki i różnego stopnia zaawansowania. Ale są te zegarki, które pokazują, ile miałeś płytkiego snu, ile miałeś fazy REM, ile miałeś głębokiego snu. To jest coś, co może nam pokazywać, jak my odpoczywamy?
Uważam, że tak i może rzeczywiście to pomóc. Natomiast, tak jak powiedziałem, też zależy to od osobowości, bo ja na przykład, po pierwsze, nie lubię spać z czymś na ręce. To jest jakby no bardzo prozaiczna rzecz. Druga rzecz, nie do końca chcę jakby może nie bawić się, ale non-stop sprawdzać i dokładać sobie do głowy kolejne, czasami niepotrzebne informacje, ale wiem też, że są sportowcy, którzy traktują to nawet jako grywalizację. Mam na przykład lekkoatletów, którzy kupili sobie łupy. To jest właśnie pasek tylko i wyłącznie do monitorowania tych wszystkich procesów fizjologicznych związanych ze snem, chodzeniem, tętnem i tak dalej. No to oni sobie robili rywalizację na zasadzie, kto się lepiej wyśpi. I starali się tak. No i starali się gdzieś tam po prostu rywalizować na zasadzie, mu pokazuje po prostu procent twojego prawdziwego wypoczęcia, tak? Tam jest jedna ze skali. No i oni traktowali to jako rywalizację. Świetnie. Tak? Natomiast ja personalnie jestem osobą, która no, nie chce dokładać tego albo na tego typu rzeczach się skupiać, ale też rozumiem, że są osoby, które mogą myśleć podobnie, ale też jest drugi biegun osób, które będą z dużą przyjemnością z tego korzystać.
Właśnie popatrzyłem, że na moim zegarku mam więcej godzin ruchu niż odpoczynku. To chyba dobry znak. Bardzo ci dziękuję. Życzę, żebyś w końcu odpoczął, bo rozumiem, że teraz czas na wakacje jakieś krótkie.
Myślę, że nie, no bo myślę, że nie. No może chwila i trzeba wracać do klubu.
Do klubu. Dziękuję bardzo. Artur Pacek, Get Better.
Sport w Słupsku i nie tylko.